Jesteśmy już bardzo, bardzo daleko w przodzie. Jesteśmy już w 20 rozdziale Apokalipsy, a więc nie zostało nam już wiele. Został nam jeszcze rozdział 21, który omówimy. Rozdział 22 to prawdopodobnie pominiemy, albo tylko najważniejsze myśli z tego rozdziału sobie przypomnimy. A dziś czytajmy fragment z 20 rozdziału, od 7 do 10 wiersza, bo ten fragment będziemy dzisiaj w miarę dokładnie rozważać. A więc przypominam, Apokalipsa, objawienie świętego Jana, rozdział 20, od 7 wiersza do 10 wiersza. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Już wstęp w ubiegłą środę do tego fragmentu jak gdyby zrobiłem. Powiedziałem, że po okresie 1000 lat, po okresie błogosławionych, choć twardych, zdecydowanych, sprawiedliwych rządów Pana Jezusa Chrystusa, a więc po 1000 lat, w których to latach działalności szatana, bo będzie związany, nie będzie działalności zła, nie będzie działalności grzechu, bo sprawiedliwy król królów, Pan Panów, Jezus Chrystus na to nie przyzwoli. Po tym okresie 1000 lat, a więc tysiąclecia, a więc milenium, szatan zostanie nagle, raptownie rozwiązany. I gdy tylko zostanie rozwiązany, bez zastanowienia się, bez żadnego, w żadnej analizy, przemyślenia, natychmiast podejmie całą dotychczasową działalność. A więc podejmie dotychczasową działalność, jaką wykonywał od samego początku istnienia, swojego praktycznie istnienia. A więc od momentu, gdy stał się szatanem, podejmie tę samą działalność. Co zrobi? Czytaliśmy w wierszu 8, że gdy wyjdzie, natychmiast pójdzie do narodów, aby je zwodzić. Tak jak zwiódł Ewę, tak jak zwiódł Adama, tak jak zwiódł Kaina, Saula i miliony, miliony ludzi, tak i tym razem po tysiącletnim przebywaniu w więzieniu natychmiast pójdzie, by czynić to samo. Chciałbym zwrócić uwagę na niektóre szczegóły zawarte w wierszu 8. Warto je podkreślić, warto je dla ciekawości także sobie zapamiętać. Zwróćcie uwagę w wierszu 8, że gdy tylko wyjdzie, pójdzie, by zwieść narody. Zwieść narody. Chcę to podkreślić, zwieść narody. To znaczy, że szatan pójdzie do ludzi. Przypominam, jeśli nie zapomnieliście, to mieliście prawo zapomnieć, bo dawno o tym nie mówiliśmy, że gdy gromadził wraz z antychrystem i fałszywym prorokiem ludzi na wojnę zwaną Armagedon, nie wiem, kto z was pamięta, do kogo wówczas poszedł szatan, antychryst i fałszywy prorok. Czy pamiętacie te trzy nieczyste duchy, które wychodziły z ust smoka, wychodziły z ust antychrysta i fałszywego proroka, poszły, aby gromadzić na bitwę Armagedon. Ale czy pamiętacie, od kogo zaczynały? Pewnie nie pamiętacie. A więc otwórzcie sobie 16 rozdział Apokalipsy, by zobaczyć, do kogo poszły wówczas te trzy nieczyste duchy. Oto czytamy w rozdziale 16, wierszu 14, do kogo wówczas poszły, do kogo wtedy poszły, gdy gromadziły na bitwę Armagedon. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów. I tu jest ta różnica. że gromadząc wojska do bitwy Armagedon, trzy nieczyste, zwodnicze, demoniczne duchy poszły do królów, prezydentów, a więc zarządzających poszczególnymi krajami, zarządzających poszczególnymi państwami, do decydentów. I oni to dali rozkaz wojskom swojego kraju, państwa, aby wyruszyły na bitwę Armagedon. A zwróćcie uwagę, dokąd poszedł tutaj szatan. Czytamy, i wyjdzie, by zwieść narody. Nie czytamy, by poszedł tym razem do królów. Nie czytamy, by poszedł tym razem do władców. Nie czytamy, by poszedł tym razem do prezydentów. Ale czytamy, że poszedł tym razem do ludzi, do narodów. Do ludzi, do narodów. Nie do królów, nie do prezydentów, nie do zwierzchników, ale do ludzi. A więc uczynił tak, jak czynią fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy, uczynił tak, jak czynią wilki, a fałszywi prorocy, a fałszywi nauczyciele, a wilki nigdy nie wchodzą drzwiami. Zawsze wchodzą albo kominem, albo oknami, a nigdy nie wchodzą przez drzwi. I stąd fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele bardzo często, gdy wchodzą do zboru, mówią: tylko nie mówcie tego przypadkiem pastorowi albo starszym zboru. Niech to pozostanie w sekrecie między nami. I jeśli ktoś wam tak mówi, to chciejcie mieć na uwadze, że jest to wilk, choć w owczej skórze. To znaczy, że jakiś fałsz chce ukryć, chce go przemycić, żeby przypadkiem kierownictwo, czy powiedzmy słudzy zboru się o tym nie dowiedzieli, i w związku z tym wchodzi nie przez drzwi, tak jak Jezus powiedział: ja jestem drzwiami do owczarni, tak kierownictwo zboru, czy powiedzmy starsi na czele z pastorem są drzwiami do zboru, to wchodzi gdzieś tam bokiem, gdzieś tam przez tylne drzwi usiłuje wedrzeć się, wejść do zboru. Jeśli ktoś tak postępuje, jeszcze raz przestrzegam, jest to metoda, ta właśnie metoda, o której tu czytamy, że zwolniony z więzienia szatan nie poszedł do królów tym razem, zaraz powiem dlaczego, nie poszedł do kierujących poszczególnymi krajami, zaraz powiem dlaczego, ale poszedł do ludzi, a więc zaszedł jak gdyby od końca. Wszedł tylnymi drzwiami, wszedł od kuchni, by zwodzić narody. Dlaczego nie poszedł do królów? Dlaczego nie poszedł do kierujących poszczególnymi narodami w tysiącletnim królestwie? Bo przypuszczenie jest takie, że gdy Jezus Chrystus stanie się królem całego świata, i gdy Jezus Chrystus jako król świata zasiądzie na tronie w Jerozolimie, to on jako król ustanowi swoich namiestników, on jako król ustanowi swoich władców nad poszczególnymi krajami. I nie dowodziłem tego, ale to można bardzo szybko dowieść, że zmartwychwstały Dawid będzie królem narodu izraelskiego, będzie zasiadał jako król narodu izraelskiego i będzie rządził Izraelem. A Jezus Chrystus będzie królem całego świata, natomiast Dawid będzie królem izraelskiego narodu. I jest dalsze przypuszczenie, że nad poszczególnymi krajami, poszczególnymi nacjami urzędować będą, kierować będą także zwierzchnicy powołani przez Jezusa Chrystusa. Niektórzy dowodzą, że tymi zwierzchnikami będą królowie, będą zwierzchnicy, będą ludzie z narodu izraelskiego. Że Jezus ustanowi naród, z narodu izraelskiego swoich władców we wszystkich państwach. Powołują się tu przy tym na to słowo, które wypowiedział Mojżesz do narodu izraelskiego, że będziecie głową, a nie ogonem. Jak dotąd to Izrael jest ogonem, pomiatają nim ludzie na całym świecie, naśmiewają się z niego, kpią, jest to naród najbardziej uciemiężony, prześladowany, bezustannie pomiatają nim jak ostatnim narodem, a więc ciągle jest z własnej oczywiście winy, jest ogonem, ale że przyjdzie czas, kiedy ten naród z ogona stanie się głową, a głową stanie się wówczas, jeśli ludzie, gdy ludzie z narodu izraelskiego będą władcami, będą królami nad poszczególnymi narodami. Chciałbym jednakże uspokoić was wszystkich, że to nie będzie ten sam Izrael, który znamy dzisiaj, pazerny na pieniądze, a więc, że to nie będzie ten Izrael, który nienawidzi chrześcijan, że to nie będzie, to nie będą ci sami ludzie. To będzie ten sam Izrael, ale to będzie przemieniony Izrael. Bo przecież pamiętacie, powiedzieliśmy, że w pewnym momencie na cały naród izraelski wylany zostanie duch łaski, duch pokuty, duch upamiętania, opamiętania. I będą to, no, to będą Izraelici, ale to będą przemienieni Izraelici, to będą ludzie, którzy się nawrócili, którzy pokutowali, którzy stali się wiernymi sługami Chrystusa, Mesjasza. I w związku z tym Chrystus, Mesjasz ustanowi ich, takie są przypuszczenia, ustanowi ich swoimi delegatami, swoimi władcami nad poszczególnymi państwami, krajami. I dlatego też diabeł, gdy wyjdzie z więzienia, nie pójdzie do królów, nie pójdzie do prezydentów, ponieważ ci ludzie będą wierzącymi, to będą namiestnicy Chrystusa. To będą królowie oddelegowani do tej służby przez Chrystusa. I wiadomo, z góry wiadomo byłoby, że niczego nie wskurają, niczego nie osiągną. I w związku z tym nawet nie poszli do tych namiestników czy królów w poszczególnych krajach, czy prezydentów, trudno mi powiedzieć, jak się będą nazywać w tysiącletnim królestwie. Poszli więc do ludzi. Poszedł więc szatan do ludzi, aby zwodzić ludzi pokryjomu, w ukryciu przed władzami, przed głową, przed królami, przed panującymi czy zarządzającymi w poszczególnych krajach. Ale zdumiewające jest, siostry i bracia, to, co jest tutaj napisane, że gdy poszedł na całą ziemię, na krańce ziemi, to poszło za nim tylu ludzi, jak czytamy tutaj, jak piasek morski. Ja już mówiłem wam poprzednim razem, że ilekroć razy Biblia się posługuje tym określeniem piasek morski, to znaczy, że była to liczba nie do policzenia. To znaczy, że tych ludzi było taki multum, takie mnóstwo, że trudno było policzyć, ilu ich tam było, czy milion, czy 10 milionów, czy 200 milionów, czy ileś tam. A więc, że w każdym razie było ich mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I nie można się zorientować do końca, dlaczego ludzie, którzy żyli przez 1000 lat w tysiącletnim królestwie, pod błogosławionymi rządami Chrystusa Pana, gdzie panowała idealna sprawiedliwość, gdzie nie było przekupstwa, gdzie nie było protekcji, gdzie była sprawiedliwość. Niektórzy powiadają, że warunki w tysiącletnim królestwie będą porównywalne z życiem w ogrodzie Eden, a więc będą to idealne warunki do życia. Dlaczego tak się stało, że gdy szatan został wypuszczony, nagle te miliony ludzi poszło za nim? Więc odpowiedzi są różne. Odpowiedzi są różne. Być może jest w tym jakaś prawda, choć nie zawsze musimy być dokładni, choć nie zawsze, powiedzmy, jest to stuprocentowa prawda, bo pamiętacie, gdy zaczynaliśmy omawianie Księgi Apokalipsy, to powiedziałem, że wiele rzeczy się opiera na przypuszczeniach. I w związku z tym to jest także przypuszczenie. A więc po pierwsze, niektórzy powiadają, dlatego tyle ludzi pójdzie za szatanem, ponieważ wielu ludzi weszło do tysiącletniego królestwa, nigdy się nie narodziwszy na nowo. Mówiliśmy o sądzie nad żywymi i mówiliśmy, że ci ludzie, których podczas wielkiego ucisku stosunek do Żydów, do Izraelitów był poprawny, ci ludzie weszli do tysiącletniego królestwa. ale tak de facto, naprawdę, to oni się nigdy na nowo nie narodzili. Ale tak naprawdę to oni nigdy nie dożyli przemiany swojej natury. A więc to, że tam podali jakiemuś Żydowi szklankę zimnej wody i za to zostali ubłogosławieni i weszli do tysiącletniego królestwa, jeszcze nie świadczy o tym, że oni się narodzili na nowo. To, że oni jakiegoś tam Izraelitę przechowywali gdzieś tam w piwnicy, to jeszcze nie znaczy, że oni się narodzili na nowo. A czy ci, którzy w czasie II wojny światowej przechowywali Żydów, czy to są ludzie nawróceni? Czy koniecznie nawróceni? Po prostu gest miłosierdzia. Po prostu gest jakiegoś, odruch jakiegoś miłosierdzia sprawił, że to zrobili. Ale tak de facto, tak naprawdę, to oni się nigdy na nowo nie narodzili. I oto weszli w takim stanie do tysiącletniego królestwa. To jest po pierwsze. Po drugie, no tu nawet ostatnio ktoś zadał mi pytanie, czy w tysiącletnim królestwie ludzie będą się rozmnażać. Czy ludzie będzie następowało pomnażanie się ludzkości? To jest moje osobiste zdanie, choć mam na to pewne poszlaki w Piśmie Świętym, że tak. No bo skąd, żeby się wzięły niemowlęta, które będą liczyć 100 lat? No skąd by się te niemowlęta wzięły, jeśli by ludzie się nie rozmnażali? Poza tym, skoro ziemia będzie tak zaludniona, że za szatanem pójdzie takie mnóstwo jak piasek morski, no to skąd się ci ludzie wzięli? Skądżeż oni się wzięli, skoro w okresie wielkiego prześladowania czy wielkiego ucisku 1/3 ludzkości wyginęła? No to skąd się ich... Ludzkość będzie tak przerzedzona, że pamiętacie, tam nawet prorok powiada, że jeśli znajdą tam gdzieś jednego Żyda, to się go 10 uczepi i tak dalej. A więc tak będzie ludzkość przerzedzona na skutek kataklizmów w okresie wielkiego ucisku. A tu nagle jak piasek morski, tyle milionów. No skądżeś się wzięli? No wzięli się właśnie stąd, że w tysiącletnim królestwie będzie prawdopodobnie taka możliwość, taka ewentualność, że ludzie będą się rozmnażać. Po trzecie, skoro w raju, gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, powiedział rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, a skoro w tysiącletnim królestwie życie ma wrócić do takich norm, jak w ogrodzie Eden, no to dlaczegoż by to pierwsze polecenie Boga, jakie zostało nadane człowiekowi, miało być skasowane? To było pierwsze polecenie, gdy Bóg stworzył Adama, a potem Ewa, to pierwsze polecenie, jakie dał tym dwojga, to było rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię. I w związku z tym wielu komentatorów dowodzi, usiłuje dowieść, że w tysiącletnim królestwie będzie normalne życie, z tym, że nie będzie zła, źródła zła, jakim jest szatan. Szatan będzie związany, zamknięty na okres tysiąca lat. I oto ci ludzie przez 1000 lat będą żyli w tysiącletnim królestwie. Będą żyli pod kierownictwem, władaniem króla królów, pana panów, króla całego świata Jezusa Chrystusa. I oto, gdy szatan zostanie wypuszczony na wolność, pójdzie za nim takie mnóstwo jak piasek morski. Dlaczego? No, jak już powiedziałem, natura ludzka, która się nie odrodziła na nowo, nie narodziła na nowo, nie doznała przemiany, ma w sobie skłonności, większe skłonności do zła niż do dobra. Dobrze czynić to ludzie jakoś nie mają ochotę, ale zło, nie trzeba ich do tego namawiać. Mają spryt do tego niesamowity. Polak potrafi, to nie ulega wątpliwości. A więc gdzieś jest w człowieku w tej naturze człowieka więcej skłonności do czynienia zła niż czynienia dobra. I teraz wyobraźcie sobie, w tysiącletnim królestwie ci ludzie żyli tylko mając do dyspozycji jedną możliwość, Chrystusa. Nie mieli innych możliwości. Tylko dobro, tylko światłość, tylko sprawiedliwość. A w nich gdzieś drzemały te pokłady zła, ten potencjał do czynienia zła. I oto nagle się objawia szatan i stwarza im możliwość, jak to się mówi, stwarzaj mu realizowania się. Stwarzaj możliwość realizowania się, a więc robienia tego, co oni czują. Robienia tego, za czym tęsknili gdzieś tak w głębi duszy, ale nie mieli możliwości się z tym ujawnić. I to było gdzieś tak zduszone, to było gdzieś tak przyćmione, to gdzieś było tak zamknięte, a teraz nagle nastąpiła erupcja, stworzona została możliwość, szatan rzucił wezwanie. I nie dziwmy się, że poszło i za nim jak piasek morski. I oto chcemy zauważyć, dokąd ich ten, ich przywódca poprowadzi. Czy poprowadzi ich do jeszcze bardziej rajskiego życia? Czy poprowadzi ich jeszcze gdzieś na wspanialsze miejsca, na niwy zielone, do wód cichych? Dokąd ich poprowadzi ten, któremu zawierzyli, któremu zaufali, za którym poszli po tysiącletnim przeżywaniu błogosławień z Chrystusem Jezusem? Dokąd poszli? Dokąd ich poprowadził? Dokąd ich poprowadził? Poprowadził ich tak, jak dokąd prowadzi ludzkość od samego początku. Dokąd poprowadził Kaina? Poprowadził go do tego, aby zabił swojego brata Abla. A potem Nimrod, a potem następni. I słusznie ktoś powiedział, że od momentu, gdy Kain podniósł kamień i zabił swojego brata Abla, od tego momentu nie było dnia na kuli ziemskiej bez wojen, rewolucji, bez uśmiercania niewinnych ludzi. Nie było dnia. I dokąd ich prowadzi? Czytamy bardzo wyraźnie, że poprowadził ich do bitwy, do boju i zgromadzić je do boju. A więc poprowadził ich do boju, który się tym razem nie nazywa Armagedonem. Ten się odbył przed tysiącletnim królestwem. A tu czytamy, że poprowadził ich do boju, do walki, na wojnę, która nazywa się wojną Goga i Magoga. Z czterech krańców ziemi zebrał ludzi, aby zgromadzić ich na wojnę zwaną Goga i Magoga, a liczba tych ludzi, którzy się dali zgromadzić, okłamać, to jest jak piasek morski. Jak piasek morski. Co to oznaczają? Co oznaczają te dwie tajemnicze nazwy, te dwa tajemnicze określenia Goga i Magoga? Co one oznaczają? Chciałbym wam przypomnieć, siostry i bracia, że te dwie nazwy występują zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. To nie jest jakaś, to nie są nazwy, z którymi byśmy się nie zapoznali wcześniej. Gdy otwieramy księgę proroka Ezechiela, to tam one już występują. Otwórzcie księgę proroka Ezechiela, rozdział 38, i tam oto już spotykamy te dwie nazwy. W rozdziale 38, od pierwszego właściwie moglibyśmy czytać do 12 wiersza, ale no czas. W związku z tym przeczytajmy sobie może tylko cztery wiersze. 38 rozdział. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu i mów. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w Mesech i Tubal. Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp z tarczą i puklerzem, wszystkich uzbrojonych w miecze. I dla dopełnienia czytajmy także następny rozdział, pierwszych sześć wierszy, a więc 39 rozdział od 1 do 6 wiersza. A ty, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko tobie, Gogu, główny książę w Mesech i Tubal. I zawrócę cię i wezmę cię na smycz. Sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie. I wytrącę miecz z twojej lewej ręki i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi chówcami i ludami, które są z tobą. Wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym. Może do tego miejsca, bo już to znaleźliśmy, czego głównie szukaliśmy. A więc widzicie, między innymi w tych dwóch rozdziałach W tych dwóch rozdziałach czytamy o Gogu i Magogu. Myśmy przeczytali tylko krótkie fragmenty. Całe te dwa rozdziały są poświęcone tym dwom nazwom, Goga i Magoga. Co nam mówi treść tych przeczytanych fragmentów? Treść tego proroctwa Ezechiela powiada nam, że niejaki Gog będzie rządził ziemią Magog. Tak czytaliśmy i w 38 i w 39 rozdziale. Więc jeszcze raz powtarzam, niejaki Gog, jakiś Gog, kto to będzie, czy to jakiś car, czy to jakiś król, czy to ktokolwiek inny, w każdym razie jakiś Gog będzie rządził ziemią zwaną Magog. I że w tej ziemi Magog, którą rządzić będzie ten car, król, władca, Gog, głównymi książętami, a więc jak gdyby jego doradcami najbliższymi, prawą i lewą ręką będą Mesech i Tubal. A więc dwaj książęta, Mesech i Tubal. I tak, idąc dalej, trzeba powiedzieć, że nie wiadomo. Bibliści nie potrafią dojść do wniosku, czy dojść do przekonania, kim będzie Gog. Kto to będzie Gog? Co się kryje za tym słowem Gog? Czy to będzie nazwa króla, który się pojawi? Czy to będzie nazwa cesarza, który będzie rządził w ziemi, nazwisko cesarza, który będzie rządził w ziemi Magog? Trudno jest powiedzieć. W każdym razie ja pamiętam, to było gdzieś może jeszcze 10 lat temu, nie pamiętam dokładnie, nie zarejestrowałem tego dokładnie, bo mam z tym problemy, gdy się pojawił Gorbaczow i gdy go zdrobniale nazywano na zachodzie Gorbi, to co niektórzy impulsywni eschatolodzy mówili, o, to jest Gog. To już jest bardzo blisko. Gorbi, Gorbaczow, a więc tu już jest Gog. No, Gorbaczow póki co jest poza horyzontem, chyba że znowu zejdzie i Gorbi zacznie się nazywać Gog. W każdym razie no, ktoś to będzie, jakiś władca, który być może będzie nosił taki przydomek. Może takie będzie jego nazwisko, może takie będzie jego imię. W każdym razie jakiś Gog będzie rządził w ziemi Magog. A więc nie wiemy dokładnie, co znaczy słowo Gog, ale wiadomo natomiast, co znaczy słowo Magog. Co znaczy słowo Magog? Ci, którzy znają bardziej szczegółowo Pismo Święte, wiedzą, że Magog jest jednym z wnuków Noego. Magog jest jednym z wnuków Noego, którego urodził, czy którego spłodził Jafet, syn Noego. Otwórzcie pierwszą księgę Mojżeszową. Pierwsza księga Mojżeszowa i tam tego człowieka znajdziecie. A więc tam znajdziecie Magoga. Pierwsza księga Mojżeszowa, 10 rozdział, 1 do 2 wiersza. Oto dzieje rodu synów Noego. Sema, Chama i Jafeta. Wiecie, że Noe miał 3 synów. Sema, Chama i Jafeta. Gdy po potopie urodzili się im synowie. Synami Jafeta są. I widzicie, kto? Po pierwsze Gomer, po drugie Magog, po trzecie Madaj, Jawan, Tubal, Meszech. A więc już tu odnajdujemy Magoga. Kim był Magog? Magog był synem Jafeta, Jafet zaś był synem Noego. A zatem Magog to nikt inny jak wnuk Noego. I plemiona zrodzone przez Magoga, a więc wnuka Noego, syna Jafeta, plemiona zrodzone przez Magoga osiedliły się, jak powiadają ci, którzy zajmują się genealogią, plemiona Magoga osiedliły się na Kaukazie, osiedliły się na Ukrainie, dając początek narodom zwanym Słowianami. A więc genealodzy wywodzą, dowodzą, że my Słowianie, bo przecież jesteśmy Słowianami, mieszkamy w kraju słowiańskim, że Słowianie wywodzą się od Jafeta. Bo to Jafet, Jafet, a może nie Jafet, jego dzieci, jego synowie, tu te okolice Kaukazu, Ukrainy, no i oczywiście te, których my mieszkamy, zasiedliły. A więc możemy powiedzieć, jeśli się ci nie mylą, którzy badają te, badają zasiedlenie, że ziemię Magoga to ziemię zamieszkałe przez narody słowiańskie. A więc Słowianie, te terytoria, które zasiedliły i zamieszkują Słowianie, są, można nazwać, ziemiami Magoga. A więc ziemiami Magoga. Ziemiami, które zamieszkują następcy, czy powiedzmy potomkowie Magoga. Są to ziemie Magoga. I tak już tylko dla waszej ciekawości podam, że niektórzy uważają, że te dwie dalsze nazwy, Meszech i Tubal, ci dwaj dalsi synowie, Tubal i Meszech, z kolei dali początek Tatarom, Turkom i tym narodom, które tam w tych okolicach zamieszkują. A więc Meszech i Tubal. Inni powiadają, że w tych dwóch wyrazach Meszech i Tubal widzą ukryte nazwy dwóch wielkich miast europejskich. Jakich? Mianowicie Tubal, to niektórzy powiadają, ukryta tu jest nazwa Tobolsk, więc Tubal, Tobolsk. Natomiast Meszech niektórym się kojarzy z Moskwą. Bardzo blisko Meszech, Moskwa. A jeszcze na dodatek, pamiętacie, cośmy czytali w Ezechiela, to tam występuje Gog, Magog i występuje Rosz. W 36 rozdziale, 38 występuje także Rosz. Gog, Magog w ziemi Rosz i tak dalej. Rosz to z kolei bardzo blisko do innej nazwy. Rosja. A więc to są takie dewagacje, spekulacje, przemyślenia, domysły i tak dalej. W każdym razie, siostry i bracia, jest napisane, że Gog, nie potrafimy powiedzieć, co to słowo znaczy, może to się dopiero objawi, bo kto z nas by wiedział 20 lat temu, no, kto z nas by wiedział o jakimś tam przywódcy, nie potrafię w tej chwili wymienić jego nawet nazwiska, który się dopiero teraz pojawił i może ten ktoś, Gog, ten władca, dopiero się pojawi i wtedy go dopiero poznamy. W każdym razie czytaliśmy z całą pewnością, że tenże Gog nadciągnie, jak czytaliśmy w Ezechiela proroka, nie wiem, czy to zauważyliście w 38 rozdziale, nadciągnie z najdalszej północy. Pokazać wam to jeszcze raz, czy się to zauważyli? Może sobie jednak to odnajdziemy. Jeszcze raz z proroka Ezechiela. Prorok Ezechiel. A więc jeszcze raz odnajdźcie proroka Ezechiela i odnajdźcie rozdział 37, tak? 36 i 37, a więc te rozdziały, które czytaliśmy przed chwilą, by zobaczyć, przepraszam, 39 rozdział, najmocniej przepraszam, 39 rozdział i spójrzcie na wiersz drugi. I zawrócę cię i wezmę cię na smycz, sprowadzę cię z najdalszej północy. Sprowadzę cię z najdalszej północy. A gdy wrócicie dzisiaj do domu, rozłóżcie przed sobą mapę świata, Popatrzcie, odnajdźcie Jerozolimę, nie trudno ją odnaleźć, nad Morzem Śródziemnym. I popatrzcie, jakie to państwa leżą na najdalszej północy od Jerozolimy. I przekonacie się, że będziecie bardzo blisko Moskwy, będziecie bardzo blisko Tobolska, będziecie w Rosji. Będziecie w Rosji, bo Rosja leży na najdalszej północy, od Jerozolimy. I oto to są ziemie wedle wielu przypuszczeń Magoga. I tam w tej ziemi Magoga pojawi się król, który prawdopodobnie z własnej woli albo może mu zostanie narzucony przydomek Gog, pojawi się król, który pod wodzą którego te potężne armie, jak czytaliśmy w Apokalipsie, wyruszą, aby, no możemy do tego wrócić, a tośmy czytali w Apokalipsie w 20 rozdziale, w 9 wierszu. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka. I co zrobili? Otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Co Jan ma na myśli, gdy to pisze, gdy to mówi? Czy pamiętacie, o czym mówiliśmy poprzednim razem? Poprzednim razem mówiliśmy, że stolicą całego świata, w której rezydować będzie król królów i pan panów, stolicą całego świata będzie Jerozolima. I tam wraz z Chrystusem, oblubieńcem, także będzie miała swoją siedzibę oblubienica. Będzie to obóz świętych. A więc Jerozolima, oczywiście to nie będzie ta Jerozolima dzisiejsza, gdzie wybuchają bomby, gdzie giną ludzie, gdzie jest tyle nieszczęścia, łez i przelewa się tyle krwi. To wszystko będzie odnowione, przecież to będzie w tysiącletnim królestwie. A zatem Jerozolima będzie stolicą króla. Obok niego, razem z nim rezydować będzie oblubienica, obóz świętych. Tam będzie założony obóz świętych. Oczywiście nie moglibyśmy się jako Kościół wszyscy w Jerozolimie pomieścić, a więc to będzie szersze terytorium. To będzie terytorium być może całej Palestyny, może jeszcze więcej. Trudno powiedzieć, jak będą sięgały granice. W każdym razie jedno jest pewne, o czym tutaj jest powiedziane w wierszu 9, że te wojska, jak piasek morski, w międzyczasie uzbrojone, bo przecież fabryki w tysiącletnim królestwie nie pracowały, bo przecież huty nie tworzyły czołgów, fabryki nie tworzyły samolotów. W międzyczasie te wojska uzbrojone nadciągną i otoczą. Otoczą miejsce, gdzie rezydować będzie Chrystus z oblubienicą, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. A więc miasto umiłowane, czyli Jerozolimę i rezydencję oblubienicy. I gdy się zdawało, że już sukces został osiągnięty, no bo w zasadzie jeśli się kogoś okrąży, jeśli się go osaczy ze wszystkich stron, to praktycznie 90% szans triumfu, zwycięstwa. A więc w zasadzie praktycznie rzecz biorąc, no, klamka zapadła. Wojska pod wodzą Goga otoczyły miasto święte, otoczyły obóz świętych i obóz świętych i Jerozolima znalazły się w żelaznym uścisku, w żelaznym pierścieniu wojsk szatana. I zdawać by się mogło, że minuta klęski nastała. Chwila klęski nastała. No, ale ja ciągle się zastanawiam, jak można być tak naiwnym, nierozsądnym, jak można być tak do końca głupim, żeby myśleć, że się da pokonać króla królów, pana panów, kogoś, kogo śmierć nie pochłonęła, kogoś, kogo piekło nie było w stanie pokonać. Jak to jest możliwe, A mimo to, popatrzcie, jacy ludzie są nierozsądni. Pójdą, żeby walczyć. I oto co się stanie. W 9 wierszu w końcówce jest powiedziane, że gdy już wszystko było praktycznie zamknięte, gdy pierścień się zamknął, nagle z nieba spadł ogień i pochłonął ich. Zauważacie pewną różnicę między tym a Armagedonem? Tam Chrystus wstąpił ze swoją chwałą i wojska, które się zebrały, aby walczyć w bitwie Armagedon, jak gdyby, jak się dusi winogrona, tak jego moc zdusiła tamte narody. Tu natomiast Chrystus został otoczony, ale Bóg Ojciec wtedy pośpiesza z pomocą, z odsieczą. Inny sposób pokonania wroga. Tam moc stłamsiła tych ludzi, a tu ogień spada. Pamiętacie, takie przypadki już w Starym Testamencie myśmy czytali. O takich przypadkach czytamy, że ogień zstępował. Eliasz ściągnął ogień z nieba. Pamiętacie ten przypadek? Pamiętacie, ogień zstąpił na Sodomę i Gomorę jeszcze wcześniej. A więc takie przypadki już były. Takie przypadki już były. Jezus także powiada, gdyby chciał, to by ściągnął ogień i tak dalej, ale tutaj to właśnie następuje. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Tak jak pochłonął ogień Datana, tak jak pochłonął Abiatara i Koracha, a więc tych, którzy się zbuntowali, tak również i tutaj ogień pochłonął tych ludzi, którzy tam byli zebrani. 10 wiersz idzie dalej, powiada, co się będzie wydarzać dalej. A diabeł, który ich zwodził, został tym razem już bez ulgi taryfowej potraktowany. Już Bóg się z nim nie bawi w żadne układanki, w żadne związywania, w żadne unieszkodliwianie na jakiś czas, tylko jest tu już w sposób oficjalny, ostateczny powiedziane, że diabeł, który ich zwodził, został tym razem wrzucony do jeziora z ognia i siarki. A więc został wrzucony tam, gdzie wcześniej wrzucony zostało zwierzę i fałszywy prorok. A więc dołączył do trójcy diabelskiej. Dołączył do swoich kompanów, zwodzicieli, oszustów, którzy przed nim wcześniej, 1000 lat wcześniej zostali tam wrzuceni. Teraz został on tam wrzucony. I posłuchajcie, co jest powiedziane dalej. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I będą dręczeni. Ja wiem, że w tym momencie i w innych momentach, ale o tym jeszcze będziemy mówić szerzej, wielu ludzi się uśmiecha tak kącikiem ust. No jak to jest możliwe, żeby miłosierny Bóg nie miał na tyle litości, żeby kogoś dręczyć przez... To jest przenośnia, to jest tylko porównanie, to nie pasuje do natury Bożej. A więc róbcie, co chcecie i tak do piekła nie pójdziecie. No to jest zwodniczy trik, to jest wbrew Bożemu Słowu. Bo zauważcie, tu jest wyraźnie napisane, że i antychryst, i fałszywy prorok, a w ostateczności także i diabeł, a potem także i śmierć, i jeszcze, ale o tym będziemy mówić, wszyscy zostali wrzuceni do jeziora ogniem gorącego i tam będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Słuchajcie, tak mówi Boże Słowo. A więc nie słuchajmy tych różnych hosztaplerów, którzy przekręcają Boże Słowo i chcą brać nas na litość. I mówią, nie, Bóg jest za miłosierny, żeby coś takiego, żeby takie praktyki stosować. I stąd może dzisiaj, ponieważ nie wszyscy w to wierzą, wśród chrześcijan jest takie rozluźnienie. Bo i tak piekła nie ma, a więc rozluźnienie. Można sobie robić to i tamto, jakoś to będzie. Przecież nauczają ci, co po domach chodzą, że piekła nie ma, więc co się bać? A więc dlaczego miałbym się ich bać? Dlaczego miałbym się bać kar i sądu? No, nie wierzą, to niech sobie nie wierzą. Mieszkańcy Sodomy i Gomory też pewnie nie wierzyli do końca, że ogień z nieba spadnie, a jednak spadł. spadł czy nie spadł. Prawdopodobnie współmieszkańcy Noego też się pewnie uśmiechali. Gdzież tam miłosierny Bóg zalewałby wodę, ziemię potopem? No gdzież tam? Spadł? Potop czy nie? Więc nie wierzcie tego rodzaju manipulantom, bo to nie jest prawda. Boże Słowo bardzo wyraźnie powiada, że tak będzie. O tym będziemy jeszcze mówić nieco później. A wszakże jeszcze raz powtarzam, piekło, a więc to jezioro ogniem goryjące i siarką goryjące, nie było w zamyśle Boga stworzone dla człowieka. Czy pamiętacie, o czym mówiliśmy? Że piekło, a więc jezioro ogniem goryjące, nie było stworzone dla człowieka. Bóg stwarzając je, nie stworzył go dla człowieka. Bóg stwarzając je, stworzył je właśnie dla tego, który się tam teraz w nim znalazł. Dla kogo zostało stworzone piekło, pamiętacie? Piekło zostało stworzone dla diabła i jego aniołów. A jeśli człowiek tam idzie albo tam się znajdzie, to jest jego suwerenna decyzja, to jest jego wola. A jeśli ktoś tam chce, to Bóg honoruje naszą wolę. On oczywiście robi wszystko, żeby nas przed tym powstrzymać. I ofiarował nawet swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Na drodze człowieka postawił krzyż, aby człowiek przechodząc koło tego krzyża się opamiętał, pokutował i zawrócił. Ale jeśli człowiek omija krzyż, no to cóż człowiek, cóż Bóg będzie, nie będzie gwałcił jego wolnej woli. Jeśli ktoś obiera zamiast nieba piekło, no to to jest jego wybór. Wybór, że mieszkamy tu, a nie na przykład w najpiękniejszym mieście Polski, w Skoczowie. A więc to jest nasz wybór. Oczywiście zażartowałem, żebyście się troszeczkę, bo ja czułem, że wy się naprężacie i słuchacie, gdzie to może być, to najpiękniejsze miejsce. A więc to jest nasz wybór. To jest nasza decyzja. Gdyby Bóg nie stworzył innej możliwości, to ludzkość by miała do Pana Boga pretensje. No jaki wybór, jak tylko jedna możliwość, niebo. No co to za wybór? Czy chcesz, czy nie chcesz, to tylko wybór. To tak jak powiedzmy sobie, już to na koniec powiem, żebyście się troszeczkę rozprężyli, bo widzę, żeście się trochę przestraszyli tego, o czym mówię. To tak jak z młodą parą. Jest tu młoda para, która za tydzień będzie wstępować w związek małżeński? Są, a więc do ciebie to teraz mówię. Posłuchaj mnie i wszystkie inne nowe, młode pary, które będą wkrótce myśleć o tym, a więc młodzi ludzie. Po ślubie, pierwszą niedzielę na obiad był bigos. Mąż z ochotą jadł ten bigos. Nie, to był gulasz, przepraszam, to nie był bigos, to był gulasz. Gulasz! Mąż z ochotą jadł ten gulasz. Za dwa tygodnie, w następną niedzielę, znowu gulasz. Jak ci, mężu, smakuje? Bardzo, żoneczko, mi smakuje ten gulasz. W trzecią niedzielę mąż patrzy, znowu gulasz. Zjadł, pyta żoneczko, pyta żona, jak ci smakował gulasz? No bardzo mi smakował. W czwartą niedzielę znowu gulasz. I znowu pyta żona, jak ci smakował? No bardzo dobry, ale wiesz, ja bym też od czasu do czasu, z czasu chciał zjeść coś innego niż nie tylko sam gulasz. Jak to? Przecież ja ci co niedzielę gotuję co innego. A że zawsze gulasz wychodzi. Nie miał wyboru. No ona co prawda gotowała co innego co niedzielę, a zawsze gulasz wychodził. Mam nadzieję, że ty będziesz gotować mężowi swojemu co niedzielę co innego i że zawsze gulasz z tego nie będzie wychodził. No w każdym razie nie miał wyboru. Dzięki Bogu, że żyjemy w takim czasie, że my mamy wybór. Dlatego Biblia powiada, oto kładę przed tobą drogę życia i drogę śmierci. I człowiek ma wybór. Człowiek ma wybór. I mądry jest ten, kto postanowił wybrać Chrystusa i drogę wiodącą do nieba, drogę wiodącą do zbawienia. Następnym razem, za tydzień, będziemy mówić o sądzie ostatecznym. Bo to już zbliżyliśmy się do bardzo dramatycznego momentu, newralgicznego momentu w historii całej ludzkości. Mianowicie zbliżyliśmy się do wydarzenia, które nazywa się sądem ostatecznym, albo inaczej sądem przed wielkim białym tronem. Ale jeśli dzisiaj ktoś na tej sali nie ma tej pewności, że jego droga, droga jego życia wiedzie ku górze, do nieba, to z serca apeluję, abyś zrozumiał, że Bóg cię tak umiłował, że Syna swego dał, abyś nie zginął, lecz abyś miał życie wieczne. A jeśli pójdziesz na potępienie w jezioro ogniste, jeśli pójdziesz tam, gdzie kompanem twoim będzie antychryst, szatan i fałszywy prorok, to mój przyjacielu, to jest twoja decyzja, to jest twój wybór. Bóg ci daje, Bóg nam daje jeszcze dzisiaj szansę zwrotu, metanoia, odwrócenia się i zwrócenia się ku Bogu. I pójścia drogą wąską, prowadzącą do życia wiecznego. Niech Pan to sprawi, by każdy z nas mógł tą drogą iść i by miał pewność, że oto kroczę za moim mistrzem, idę pod sztandarem zbawienia, idę za Chrystusem, który wiedzie mnie do życia wiecznego. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże, chcemy Ci z całego serca podziękować za to, że Ty nie masz żadnego upodobania w śmierci któregokolwiek człowieka, w śmierci grzesznika, że Twoim największym pragnieniem, pragnieniem Twojego ojcowskiego, Bożego serca jest, aby człowiek, którego stworzyłeś na podobieństwo i wyobrażenie swoje, dostąpił zbawienia. Że Twoim największym pragnieniem jest, aby piekło zostało ogołocone, a niebo zasiedlone. Panie, że to jest Twoim pragnieniem. Dlatego ustanowiłeś drogę, która rozpoczyna się od krzyża, która wiedzie poprzez krzyż, poprzez przebaczenie grzechów, która jest drogą odwrócenia się od naśladowania szatana i jego zepsutej, zdewastowanej natury, ale jest drogą uświęcenia, świętości i czystości. O Panie, tak bardzo gorąco Ciebie prosimy, aby Duch Święty prowadził nas, a tych, którzy jeszcze do Ciebie nie należą, aby przekonał o Twojej miłości, a o ich grzechu. I że Ty gotów jesteś i grzech im przebaczyć, winy oddalić i uczynić ich swoimi dziećmi. Ty powiedziałeś, że ci są szczęśliwi i ci są błogosławieni, których serca są czyste. I oto dzisiaj wołamy: serce czyste stwórz we mnie, o Panie. Tak, Panie, oczyść każdego z nas, jeśli jakikolwiek cień, jeśli jakakolwiek skaza, zmaza pojawiła się na naszych szatach naszego życia. Oczyść nas, Panie. Chcemy Ciebie naśladować, chcemy iść drogą, na której Ty zostawiasz swoje ślady. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, że się tak dla naszego zbawienia uniżyłeś, że stałeś się człowiekiem, że przyjąłeś na siebie wszelką wzgardę, wszelki grzech i że umarłeś za grzechy nasze i nieprawości nasze. Jakżeż mielibyśmy Cię nie kochać? Jakżeż nie mielibyśmy Ci w zamian za to ofiarować siebie samych? Panie, niech tak się stanie, aby imię Twoje w nas i przez nas było uwielbione.